Witam wszystkich bardzo serdecznie, pozdrowieniem pańskim, pokój wam. Witam siostry i braci, witam braci i siostry, witam bardzo serdecznie starszych i młodszych, bo wszyscy bracia to jedna rodzina, starszy czy młodszy, jest taka piosenka, trochę zmodyfikowałem tą treść, chłopak czy dziewczyna. To wszyscy jedna rodzina. Gdziekolwiek się znajdujemy, gdziekolwiek się zgromadzamy, a chwalimy najwyższego Pana Boga w duchu i w prawdzie, jesteśmy jedną wielką chrześcijańską rodziną. Chciałem na wstępie przekazać miłe, serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia od braterstwa z Wólki Niedźwieckiej, od braterstwa ze społeczności w osadzie myśliwskiej Marysin, gdzie zbór Wólka Niedźwiecka ostatnio miał społeczne chrześcijańskie zgromadzenie i chwaliliśmy Pana Boga w głębokim lesie. Tam też Pan Bóg nas znalazł i pobłogosławił. Chciałem przekazać również miłe chrześcijańskie pozdrowienia i przekazuję, bo nie tylko chciałem, ale przekazuję. Z Białogardu, ze społeczności młodzieży, która tam na obozie, my to tak nazywamy, a oni na kursie chwalili i wielbili Pana Boga przez zdobywanie wiedzy biblijnej. Jest to społeczność braci wolnych badaczy Pisma Świętego. Przekazuję pozdrowienia z Dźwirzyna, gdzie przez 2 tygodnie chwaliliśmy Pana Boga, upajając się Jego potęgą, która wyrażała się w bardzo pogodnym morzu i bardzo wzburzonym morzu. To też jest wielkie błogosławieństwo, korzystać z dobrodziejstw przyrody. Przekazuję również pozdrowienia od pozostałej części mojej rodziny, których tutaj nie ma. Wszyscy wymienieni i niewymienieni bracia indywidualnie przesyłają miłe chrześcijańskie życzenia błogosławieństwa Bożego. Nawiązując do tych pozdrowień, do powitania nas wszystkich, chciałbym, aby mottem naszych rozważań, aczkolwiek nie tematem, było przesłanie. Nie lękajmy się postawić na Chrystusa i Pana Boga, bo życie bez Pana Boga nie jest warte życia. Życie z Panem Bogiem jest warte życia. Kiedy byłem bardzo młodym chłopcem, te słowa pod moim adresem skierował pewien dla mnie bardzo ważny człowiek, mój tato. To utkwiło w mojej pamięci do dnia dzisiejszego. Te i nie tylko te słowa kieruję do wszystkich, abyśmy we wspólnym naszym tutaj dzisiejszym rozważaniu chwalili wielkiego, wspaniałego Boga. List do Efezjan, 5, wiersz 1 mówi: bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. Biblia Tysiąclecia. Przykładem naśladowania Pana Boga niech będzie Naaman. Bracia pamiętają taką postać biblijną, który przyjechał do proroka, mimo że niechętnie, to jednak podporządkował się pod zalecenia proroka pańskiego Ezechiasza i został uzdrowiony. Przestrogą w tym kontekście niech będzie sługa proroka Gieze, który pobiegł za Naamanem, za człowiekiem, nie bacząc na to, czy wolą pańską jest, czy nie jest, aby on się tam znalazł. I czego doznał, doskonale wiemy, bo Pismo Święte nam mówi, że to wszystko, co ciążyło na Naamanie, przeszło na Giezego. Uzależnienie od jego darów, od jego przywilejów, od tego, co Naaman mu ofiarował, za to, że ten przybiegł do niego i skoncentrował uwagę wszystkich na jego osobie. Dlatego też widzimy, jak bardzo łatwo jest zboczyć z drogi, na której powinniśmy się znaleźć i stawiać najwyższego Pana Boga na pierwszym miejscu. To był sługa proroka pańskiego, a wbrew woli pańskiej pobiegł i otrzymał te dary, te przywileje, te wyróżnienia, których Pan sobie nie życzył, aby on otrzymał. Jak więc, nasuwa się pytanie, podjąć, jak realizować, jak budować, jak pielęgnować relacje między człowiekiem a Chrystusem i najwyższym Panem Bogiem. Dlatego też po tym wstępie, po przyprowadzeniu pod naszą rozwagę naszego motta, naszego poświęcenia, naszej społeczności, chciałbym, abyśmy zapamiętali, iż wezwaniem jest, abyśmy naśladowali nie człowieka, ale Pana Boga. Abyśmy na pierwszym miejscu stawiali Pana Boga, Zbawiciela Jezusa Chrystusa i karmili się Jego Słowem. Dlatego przystępując do realizacji naszego tematu, chciałbym zwrócić uwagę braterstwa na list do Rzymian, 12 rozdział i 12 wiersz. Odczytam w dwóch wersjach w wstrząskowy sposób, składając te myśli tego wersetu. W nadziei się weselący, Biblia Gdańska, Biblia Warszawsko-Praska, ożywieni radosną nadzieją. W nadziei się weselący, w ucisku cierpliwi, Biblia Gdańska, Biblia Warszawsko-Praska, cierpliwie znoście uciski. I trzeci segment naszego wersetu listu do Rzymian, 12 rozdział, a wiersz 12, w modlitwie ustawiczni, a w Biblii Warszawsko-Praskiej módlcie się z wytrwałością. Jak głębokie myśli, jak głębokie kwestie są tutaj poruszone. Pierwsza nasza część to słowa zamykające treść w następującej wypowiedzi. W nadziei się weselący. Widzimy zatem, że nadzieja jest elementem składowym codziennego naszego życia. Wczoraj odchodząc stąd mieliśmy nadzieję, że się dzisiaj spotkamy. Mamy nadzieję, że będziemy wielbić i chwalić najwyższego Pana Boga. A pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział i wiersz 13. A teraz zostaje wiara, nadzieja i miłość. Te trzy rzeczy, lecz z nich największa jest miłość. Nadzieja wymieniona jest na drugim miejscu, jest wyodrębniona z Pisma Świętego, a więc też jest bardzo istotna. Definicja nadziei brzmi następująco, że jest to zaleta serca i umysłu, mocą której to zalety pragniemy i oczekujemy jakiegoś przyszłego dobra. Ale w pospolitym przekazie nadzieja jest postrzegana jako matka ludzi małorozsądnych. Oczywiście zgadzamy się i z tą wypowiedzią. Jeżeli jest to nadzieja pokładana w człowieku, jeżeli jest to nadzieja skierowana i ugruntowana na tradycji obrzędowości, na ludziach, na wodzach, na przedstawicielach, na duchownych i wszelkiego rodzaju przywódców. Ale nadzieja w Panu Bogu nigdy nie zawodzi. I cytujemy tutaj Psalm 31 rozdział, a wiersz 25. Bądźcie mocni, a serce wasze niech będzie dzielne. Wy wszyscy, którzy macie nadzieję w Panu. Wy wszyscy, którzy macie nadzieję w Panu. A więc jeżeli pokładamy nadzieję w Panu, jest to zaleta serca i umysłu, przez moc której spodziewamy się przyszłego dobra. Jak to czynić? Jak postępować? Jak trzymać się tej nadziei, która ugruntowana jest na najwyższym Panu Bogu i Jezusie Chrystusie? Pierwszy list Jana, drugi rozdział, wiersz 15, manna z 20 czerwca mówi nam tak. Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie masz w nim miłości ojcowskiej. Jeśli ktoś miłuje świat i pokłada w nim nadzieję, to nie może pokładać jednocześnie nadziei w Panu Bogu, bo te dwie drogi nie są zbieżne, ale rozbieżne. I czytamy komentarz epifaniczny. Żadne dziecko Boże nie może żywić sympatii do obecnego porządku społecznego, do jego umysłowości i uczuć, czyli pokładać w nim nadziei i jednocześnie być napełnione oraz kontrolowane przez Ducha Pańskiego, który jest głównie miłością Bożą. Boska miłość kontrolująca nasze postępowanie wywołuje tęsknotę do boskiego porządku społecznego, który będzie przeważał w następnej dyspensacji, a to z pewnością ograniczy nas w miłowaniu tego świata i jego spraw. Myśmy, poświęcając się Panu Bogu na służbę, złożyli zobowiązanie. Zobowiązanie wierności zasadom pańskim i pokładanym nadzieją. Manna z 3 lipca, gdzie wiodącym wersetem jest Psalm 16, wiersz 8, mówi tak. Stawiam sobie zawsze Pana przed oczyma, na pierwszym miejscu. Nie zachwieję się, bo On jest po mojej prawicy. I komentarz parauzyjny. Ludzie Boży stawiają Boga na pierwszym miejscu we wszystkich sprawach życia. Nie tylko podczas nabożeństw, to już moje słowa, ale we wszystkich sprawach życia. Na pierwszym miejscu, na dobre i na złe. Naszym obowiązkiem w nadziei pokładanej w najwyższym Panu Bogu jest stawianie Pana Boga na pierwszym miejscu we wszystkich sprawach życiowych. Zarówno przez osoby w słusznym wieku, jak i w średnim wieku, jak i przez dzieci, młodzież. Pan Bóg zawsze na pierwszym miejscu i nadzieje pokładane w Jego przesłaniu ewangelicznym. Dalej czytamy. Kiedy ich interesy są w konflikcie z pańskimi, to poświęcają oni własne pragnienia na rzecz pańskich. Pan jest zatem celem ich wszystkich wysiłków. On jest ich głównym uwielbieniem. Miłuje też ich ponad wszystkich innych. Stoi przy ich boku i w żaden sposób nie pozwoli im upaść w ich stałości i stanowisku przed nim. I chciałbym tutaj zacytować, przywołać, przypomnieć treść doświadczeń, jakich doznał Dawid i jego wojownicy. Kiedy Dawid nieopatrznie wspomniał wśród swoich dowódców, iż pragnąłby się napić wody ze studni betlejemskiej, co się stało? Ci oddani, wierni dowódcy i wojownicy króla Dawida wtargnęli do obozu przeciwnika, bo studnia betlejemska znajdowała się po stronie wrogów Dawida i ludzie ci przynieśli tą wodę, dostarczyli trochę tej orzeźwiającej cieczy swemu ukochanemu dowódcy. A co uczynił Dawid? Ku ich ogromnemu zdziwieniu Dawid wylał tą wodę na ziemię. Najpierw chciał, a później wylał wodę na ziemię. Takie poświęcenie, narażenie życia, oddanie dla sprawy swego dowódcy. Co powiedział Dawid? Takie oddanie, powiedział, należy się tylko Panu Bogu. Najwyższa ranga poświęcenia z narażeniem życia należy się tylko Panu Bogu. Żadnej instytucji, żadnej osobie, żadnemu zgromadzeniu, żadnemu przedstawicielstwu, nikomu innemu, tylko najwyższemu Panu Bogu. Tym samym odmówił Dawid przyjęcia tak bezgranicznego poświęcenia i słusznie skierował uwagę, uczucia tych właśnie ludzi, którzy narażali swoje życie na najwyższego Pana Boga, ku Stwórcy całego Wszechświata. Może początkowo oni poczuli się urażeni. Zapewne gdybyśmy my komuś coś ofiarowali, a on to pozornie, bo tak to mogło wyglądać ze strony tych wojowników, że zignorowałby nasz dar, na pewno pomyślelibyśmy sobie, trzeba było dać to komu innemu, trzeba było tego nie robić, można było inaczej, może trzeba było się inaczej zachować. I na pewno początkowo oni poczuli się dotknięci, lecz w konsekwencji, jak wiemy, czytając dalej tą historię, wzrósł ich szacunek do swojego przywódcy. Po latach ci sami mężowie przekazali innym naukę, jaką jasno ukazał im Dawid, że żaden człowiek, lecz wyłącznie i jedynie Bóg, musi być zawsze w centrum ich życia. I tak samo w centrum naszego życia powinien być Najwyższy Stwórca zawsze na pierwszym miejscu. Jeśli stoisz, nie zasłaniaj, staraj się nie zasłaniać światła swoją postacią. Przykład, przybytek i światło, którego nie mógł zasłaniać kapłan czy najwyższy kapłan. Kogo więc miłować? Kogo kochać? Jak to zinterpretować? Jak to przedstawić? Niech odpowie nam treść pieśni numer 356. Kochaj, tak Zbawca świata nam rozkazał, Jego rozkazom któż się oprzeć zdoła? Ten, co z miłością grzechy świata zmazał, kochaj, tak do nas z krzyża swego woła. Kochaj, a kogo? O to się nie pytaj. Chrystus wyjątku nie zna tu żadnego. Weź Ewangelię, otwórz ją i czytaj. Kochaj bliźniego jak siebie samego. A któż jest bliźnim? Ten, co z głębi duszy z Tobą zawoła, Ojcze, coś jest w niebie, i ten, co krwawe Twoje łzy osuszy, co Ci aniołem w każdej jest potrzebie. Któż jeszcze bliźnim? Każdy, który z Tobą drogą krzyżową do wrót nieba śpieszy, dla kogo cierlnie życia są ozdobą, co z Tobą płacze i z Tobą się cieszy. Któż bliźnim Twoim? Ten też, co dla Ciebie jakby ze skały serce ma wykute, co Cię opuszcza w ciężkiej Twej potrzebie, niosąc pociski w sercu swym zatrute. Gdy Mu odpuścisz dla miłości Boga, i tu się zatrzymamy, bo Ewangelia Łukasza precyzuje nam, kiedy dla miłości nawet Boga możemy odpuścić komuś grzech. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, wiersz 4, Biblia Tysiąclecia. Jeśli byś 7 razy na dzień zawinił przeciwko Tobie i 7 razy zwrócił się do Ciebie, mówiąc, żałuję tego, przebacz mu. A jeżeli poinstruowany, że źle postąpił, nie żałuje tego i nie prosi o przebaczenie, to Pismo Święte mówi, że trzeba mu dać odczuć, aby zrozumiał stan swojego serca i poprosił o to przebaczenie, bo jest to bardzo istotne. Prawo sprawiedliwości stawiane jest na pierwszym miejscu, a dopiero później miłość. I dalej czytamy, wracając do 6 zwrotki. Gdy mu odpuścisz dla miłości Boga i za złe dobrem hojnie się wypłacisz, w ten czas zwyciężysz siebie oraz wroga, miłością Zbawcy duszę swą wzbogacisz. A list do Rzymian, 13 rozdział, wiersz 8, Biblia Warszawsko-Praska. Niech was nie obciąża żaden dług przez dług wzajemnej miłości. Kto bowiem świadczy miłość bliźniemu, ten wypełnia wszystko, co nakazuje prawo. A więc świadczmy miłość względem tych, którzy starają się tą miłością w codziennym życiu kierować. W życiu prywatnym, w życiu zborowym, w życiu denominacyjnym, nie paragrafy, zarządzenia, instrukcje pozabiblijne, ale miłość wypływająca z Pana ze źródła, którym jest Pan Bóg, a przekazana przez nasz statut, który nas obowiązuje, a jest nim Pismo Święte. Prawdziwy chrześcijanin nie odwołuje się do ziemskich statutów, do ziemskich instrukcji, ale w Duchu Pańskim na pierwszym miejscu stawia miłość, Bożą płynącą przez pryzmat Pisma Świętego. A list do Jakuba, 4 rozdział. Jeżeli więc ktoś zamierzałby być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. I taki krótki wierszyk zacytuję. Kto szczęście z tobą podzieli i losu zawiłe koleje, tak w dobrej, jak i złej dobie, na pewno jest przyjacielem. Ale nie szafuj więc słowem przyjaźń, bo ono znaczy zbyt wiele. Znajomych pełno dokoła, nieliczni to przyjaciele. A Biblia też mówi, pokazuje, przestrzega, naucza, wskazuje, jak to zrobić i czego nie robić. List do Rzymian, 12 rozdział, a wiersz 2. Biblia Tysiąclecia. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata. A Biblia Warszawsko-Praska. I nie postępujcie według wzorów tego świata. Dalej czytamy. Lecz przemieńcie się przez odnowienie umysłu. Biblia Warszawsko-Praska. Lecz starajcie się o przemianę waszych myśli. Dalej czytamy. Abyście umieli rozpoznać, żebyście mogli zrozumieć, Biblia Warszawsko-Praska. Jaka jest wola Boża, co jest dobre. I Biblia Warszawsko-Praska, czego Bóg od was chce, co jest dobre. I na koniec, co Bogu miłe i co doskonałe. Co miłe Bogu i co prawdziwe i doskonałe. A więc nadzieja, perspektywa, przyszłość wiecznego, sprawiedliwego Królestwa Bożego, gdzie nie będzie podziałów, gdzie nie będzie rozterek, gdzie nikt nad nikim nie zechce panować, nie będzie mógł panować, bo laska żelazna będzie panować nad wszelkimi prawidłowościami, eliminując nieprawidłowości. Przechodzimy do naszego wiodącego wersetu z listu do Rzymian, 12 rozdziału i 12 wiersza, drugiej części. W ucisku cierpliwi. Co to jest cierpliwość? Cierpliwość jest to siła charakteru, przez którą człowiek dzięki wytrwałości pośród przeszkód, które znosi, radośnie wzmacnia samokontrolę i czynienie dobrze. Zawiera ideę stałości, niezawodności i zwycięstwa. Jak wiele potrzeba w życiu cierpliwości. Proroctwo Ioba, Księga Ioba mówi tak. Co siłą jest dla mnie, by przetrwać w nadziei, ale i w cierpliwości? Jakiż mój kres, bym wytrwał w cierpliwości? Łatwo jest wytrwać w cierpliwości? Możemy to w codziennym naszym życiu zauważyć, gdy kontrolujemy naszą rzeczywistość, w której się znajdujemy. Gdybym ja przedłużał tą lekcję, to na pewno byłoby to próbą cierpliwości dla brata prowadzącego i dla was wszystkich, bracia. Staram się, postaram się i zawsze staram się, na ile potrafię, nie wystawiać na próbę waszej cierpliwości. Bym wytrwał w cierpliwości. A pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, wiersz 14, Biblia Jakuba Wójka mówi tak. A prosimy was, bracia, cieszcie ludzi małego serca i przyjmujcie ich niemoce, cierpliwymi bądźcie ku wszystkim. Mamy być cierpliwi ku wszystkim, ku starszym i młodszym. Ile trzeba cierpliwości względem osób, które potrzebują tej cierpliwości, którzy doświadczyli w swoim życiu wiele różnych zakrętów. Są w słusznym wieku, młodzież od najmniejszych lat powinna wziąć pod uwagę to, że już młodszymi niż są nie będą. Ale tymi, którzy będą potrzebowali tej cierpliwości, jeszcze mogą być. I kilka przykładów. Kiedy musimy zwrócić uwagę, a braterstwo sobie pomnożą do X liczby tych przykładów, ja tylko kilka podam. Jeżeli utknęliśmy w korku ulicznym, a śpieszymy się na konwencję, na zgromadzenie do zboru, nie rozpaczajmy. Są na świecie ludzie, dla których kierowanie własnym samochodem jest marzeniem nie do zrealizowania. Jeśli denerwujemy się, dokładnie mówiąc, wściekamy się, że kolejny weekend pada deszcz, duży, mały, wiatry wieją, nie możemy wyjść tam, gdzie sobie zaplanowaliśmy, pomyślmy o matce, o kobiecie pracującej po 12 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu, żeby utrzymać swoją liczną rodzinę, bo jako wdowa nie ma pomocy znikąd, która na pewno marzyłaby o takim odpoczynku w taki weekend. Bądźmy cierpliwi. Jeśli zepsuje się nam auto w drodze, a do najbliższego punktu naprawy jest kilka kilometrów, pomyślmy o człowieku, który na wózku inwalidzkim się przemieszcza, albo który porusza się bardzo mało sprawnie. Jego marzeniem na pewno byłby taki spacer. Spróbujmy w cierpliwości wstawić się w jego położenie. Jeżeli zauważymy siwy włos na naszej skroni, pomyślmy o pacjentach szpitali onkologicznych, którzy na pewno chcieliby mieć przynajmniej takie włosy. Ale może popatrzcie nawet na mnie. Też kiedyś miałem włosy, a teraz cieszę się, że mam takie, jakie mam. Przypomina mi się tutaj książka pod tytułem Pollyanna, którą do przeczytania poleciła mi siostra Woźnicka. Kiedyś. I tam jest opisana sytuacja młodej córki, dziewczynki 12-letniej, która w najgorszych sytuacjach jej życia, kiedy złamała obydwie nogi, znalazła symptomy radości, przekazując tą radość swemu otoczeniu, które było dosyć dokuczliwe dla niej, bo nie miała rodziców, wychowywali ją ludzie obcy. Ale i ich zaraziła tym, aby w każdym aspekcie, minucie i chwili swojego życia doszukać się czegoś dobrego, a nie tylko złego. I w tym przypadku też postarajmy się być wdzięczni w naszej cierpliwości Panu Bogu za to, kim jesteśmy, gdzie jesteśmy, co mamy przywilej do zrobienia. Jeśli znaleźliśmy się w tym szczególnym miejscu swojego życia, że zastanawiamy się nad jego sensem i celem, co zrobić, jak się zachować, bądźmy wdzięczni Panu Bogu, że mamy taki przywilej. Jakże wielu jest takich, którzy nie mieli szansy żyć wystarczająco długo, aby doczekać takiego momentu, kiedy się mogliby zastanowić, zrozumieć i zgłębić swoją sytuację życiową. To nie przypadek, że my znaleźliśmy się tutaj, że znaleźliśmy się w takiej, a nie innej społeczności chrześcijańskiej, że staramy się na pierwszym miejscu postawić Pana Boga, na ile potrafimy, Pana Jezusa, Zbawiciela, że staramy krzewić wśród nas wolność parauzyjną i epifaniczną, wolność chrześcijańską, nieskrępowaną żadnymi ludzkimi czy organizacyjnymi więzami. Jeśli byśmy znaleźli się w takiej sytuacji, że staliśmy się ofiarą czyjejś uszczypliwości, oszustwa, złośliwości, ignorancji czy małostkowości, pamiętajmy, sprawy mogłyby się potoczyć jeszcze gorzej. To my moglibyśmy być taką bardzo uszczypliwą osobą. Tragiczna sytuacja. Znosimy, ale gdy my powodujemy te wszystkie niedogodności, to modlitwa i jeszcze raz modlitwa przez Zbawiciela Jezusa Pana do Najwyższego Pana Boga o zachowanie nas w cierpliwości i w nadziei przyszłego błogosławieństwa. Nie paradogmatyzujmy w kontekście myślących inaczej niż my. Nie wchodźmy na drogę sofistyki, by udowodnić swoje zdanie lub jego połowę, pomijając pozostałe dowody Pisma Świętego wskazujące na prawo do wolności i służenia Ewangelią wszystkim, każdemu, diakonowi, starszemu, ewangeliście, czy pielgrzymowi, w zborze, w rodzinnym zborze, czy w innym zborze, lub poza zborem. Wiedzmy, że Pan Bóg otworzył przed nami drogę błogosławieństwa, które powinniśmy przekazywać naszemu otoczeniu, kiedykolwiek tylko nadarzy się taka społeczność, nie wykluczając żadnej możliwości instytucjonalnie nam przypisywanej czy pozwalającej do instytucjonalnego korzystania z przekazu Ewangelii. Jeżeli życie stawia nas przed problemem, którego nie jesteśmy w stanie rozwiązać, nie obawiajmy się, Pan Bóg pomoże. Skoncentrujmy się raczej na rzeczach, które są obecnie w naszym zasięgu, tu i teraz, w naszym życiu. Jakub, 5 rozdział, wiersz 7 mówi: trwajcie więc cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Jak trudno jest wybrać, jak trudno jest zdecydować i ponosić odpowiedzialność za swoje decyzje, a zwłaszcza gdy patrzymy na to, co powiedzą ludzie. To zniewala, ogranicza, uzależnia od czego? Od wszystkiego. I przykład. Przeczytam i sparafrazuję. Ojciec i syn wybrali się kiedyś do pobliskiego miasteczka. Wzięli ze sobą nieobjuczonego osła. W pewnym momencie syn zaproponował ojcu: zmęczyłeś się, tato, zapewne. Odpocznij sobie, wsiądź na osła. Ledwie ojciec ujechał kilkaset metrów, a doszło do jego uszu: patrzcie, co za ojciec, sam rozsiadł się na ośle, a biedny dzieciak ledwie idzie. Ojciec ustąpił więc miejsca synowi i znowu po parudziesięciu metrach nie omieszkał ktoś powiedzieć: zauważcie, ta dzisiejsza młodzież. Chłopak silny jak dąb, jedzie sobie jak pasza, a ojciec starowina musi dreptać obok. Postanowili więc obaj wsiąść na osła. Nie musieli jednak długo czekać na relację. Litości dzisiaj ludzie nie mają za grosz. Chłopy jak tury, a męczą tego biednego osiołka, a o mało mu grzbietu nie złamią. Zeszli więc z osła i poszli dalej piechotą. Przechodnie stukali się znacząco w czoło i mówią: widział ktoś coś kiedyś takiego? Ledwo idą, a osioł taki wypasiony, szkoda, że go jeszcze nie niosą na plecach. Co powiedzą ludzie, jeżeli my zrobimy to, czy tamto, czy coś innego? Co ludzie powiedzą? Ja mogę tylko odpowiedzieć: co zechcą, to powiedzą. I my powinniśmy starać się postawić pytanie, co powie Pan Bóg, abyśmy czasami nie byli tymi, którzy jako w słusznym wieku niosą ciężary poza nami nas obowiązujące. Dla wnuczka, dla syna, dla kolegi, dla przyjaciela, a nic dla siebie. Emerytura mała, ale nie wykorzystuję jej w całości, bo muszę uskładać dla wnuczka, dla kogoś innego, czy wnuczki, na strój, na komputer, na laptopa, palmtopa i jeszcze inne urządzenia, które dzisiaj wśród młodzieży są na topie. Inny przykład o tym, co powiedzą ludzie. Chwilę dłużej na ten temat powiemy. Tradycyjna opowieść niemiecka mówi o człowieku, któremu zniknął sekator, może być i siekiera. Podejrzewał o kradzież syna swojego sąsiada. Pytał przecież o cenę i gdzie go kupił. Podejrzewał chłopca sąsiada. Chłopca, gdy go widział, chodził jak złodziej, wyglądał jak złodziej, mówił jak złodziej, zachowywał się jak złodziej. Człowiek ten jednak znalazł swój sekator po jakimś czasie w ogrodzie, gdy grabił liście. I spojrzał na tego człowieka młodego innym wzrokiem. Normalny chłopak. Chodzi jak dziecko, mówi jak dziecko, grzeczny jak dziecko, już nie jak złodziej. I tu mi się przypomina lekcja życia, której udzielił mi też w bardzo młodym wieku mój tato. Iż ludzi poznaje się, porozumie, a sądzi po wyglądzie. I on podawał jeszcze taki przykład. Do furtki zadzwonił ktoś i mąż do żony mówi: idź otwórz, jakiś chłop przyszedł. A to przyszedł sąsiad w ubraniu roboczym, po jakąś radę, wskazówkę na rozmowę. Za jakiś czas dzwonek, idź otwórz, jakiś pan przyszedł. Garnitur, krawat, był to domokrążca, który chciał sprzedać towar. Wiadomo jakiej wartości, jeżeli jest sprzedawany od domu do domu. I pouczał, że jest to towar najwyższej jakości. A więc nie sądźmy po wyglądzie, ale po rozumie. Bo raz wypowiedziane o kimś opinie mogą zaważyć na całe jego życie i zmienić jego sposób patrzenia, myślenia o tym człowieku. Te cechy zewnętrzne w gruncie rzeczy niewiele mówią nam o tym, kim ten człowiek naprawdę jest. To my sami dorabiamy sobie resztę zgodnie z naszym subiektywnym odczuciem. Spekulujemy w myślach, nierzadko niestety i słowach. I często słowo, które wypowiemy, może zranić naszego przyjaciela. Naszego znajomego lub nieznajomego, któremu powinniśmy oddawać należny szacunek. Nie każdy zdobywa się na odwagę, by pokazać rzeczywistą prawdę o sobie. Bardziej o kimś, o tym młodym człowieku, że jest złodziejem, chodził, czynił, mówił jak złodziej. A się okazało, że nie był złodziejem. Inny obraz od razu tego człowieka. Najtrudniej jest powiedzieć, zgrzeszyłem. Łatwo jest powiedzieć, wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. To my wszyscy o tym wiemy. Całemu rodzajowi ludzkiemu brakuje chwały Bożej. Trudniej, wszyscy zgrzeszyliśmy, a najtrudniej zgrzeszyłem. I proszę 7 razy o przebaczenie. Dlatego jest to ważne, istotne, abyśmy cierpliwie, wytrwale w modlitwie starali się postępować zgodnie z wolą Bożą. I modlitwie ustawiczni. Modlitwa jest to szczere pragnienie serca, wyrażone lub niewyrażone słowami, wznoszące się do Boga o rzeczy dobre. Ewangelia Łukasza, 21 rozdział, wiersz 36. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym. Módlcie się w każdym czasie. List do Efezjan, 6 rozdział, wiersz 18. W każdej modlitwie i w prośbie, modląc się na każdy czas, w duchu i około tego, czując ze wszelką ustawicznością i z prośbą za wszystkich świętych. Nie przez wszystkich świętych. Przywilej modlitwy przysługuje każdemu. W każdej modlitwie i prośbie. Mateusz 6 rozdział, a wiersz 7. A modląc się nie bądźcie wielomówni jako pogani, albowiem oni mniemają, iż będą wysłuchani dla swojej wielmówności. A więc modlitwa. Jest to pełne pokory, szlachetne zwrócenie się przez Zbawiciela Jezusa Chrystusa, Jego drogocenną krew przelaną na Kalwarii do Najwyższego Pana Boga o pomoc, o wsparcie w rzeczach dobrych. Każdy ma prawo do modlitwy, ale Pan decyduje, nie człowiek, kto to prawo posiada. Kogo Pan wysłucha, kiedy i w jakim stopniu go wysłucha, pobłogosławi i wesprze, to już nie należy do człowieka, żeby to był nie wiem jaki święty, najświętszy ze świętych, któremu by wydawało się lub przypisano mu prawo do modlitwy. Prawo do modlitwy mają wszyscy i my wszyscy to prawo mamy. Ale nie wchodźmy w gestię Najwyższego Pana Boga. Czy ta modlitwa będzie wysłuchana, czy ta modlitwa będzie wysłuchana, to jest sprawa Pańska. I przykład. Jeśli ktoś idzie do kościoła, do zboru, by spotkać się ze znajomymi, a potem zamiast słuchać Słowa Bożego rozgląda się, aby sprawdzić, kto jest, a kogo nie ma, jak jest ubrany, jak jest uczesany, jak wygląda, czy postarzał się, czy nie. Jeśli ktoś kładzie na tacę banknot o wysokim nominale, aby być widzianym, jeśli ktoś idzie do kościoła, aby przypodobać się duchownemu, tego serce daleko jest ode mnie, mówi Pan. A jeśli ktoś pragnie spotkać się z Bogiem i w swoim strapieniu szuka pociechy w Jego Słowie, jeśli ktoś pragnie pojednania z Bogiem i ludźmi, jeśli przychodzi, aby wielbić Boga pieśniami w społeczności wierzących, chcąc łączyć się we wszystkim, we wspólnym chórze ku Bożej chwale, jeśli przychodzi, Jako celnik chylić czoła w pokorze i przed Jego majestatem wyznawać: Panie, nie jestem godzien? Tęcz ci mnie nie tylko wargami, ale całym swoim sercem i temu powiadam ja, Bóg wszystko wiedzący i patrzący na serce, a nie na zewnętrzne pozory. Wysłucham cię lub nie wysłucham, w zależności od tego, jaki jest stan serca. I mówi Pan Bóg, to ja zdecyduję, nie ktokolwiek inny. Proroctwo Izajasza, 20 rozdział, wiersz 13. Powiedział też Pan, ponieważ lud ten zbliża się do mnie tylko słowami, ponieważ czci mnie tylko wargami, sercem zaś jest daleko ode mnie, ponieważ czci mnie tylko z ludzkiego nakazu i według ludzkich pouczeń. Lecz próżno mię czczą, nauczając nauk i ustaw ludzkich. Każdy, kto uczciwie przyjrzy się sobie samemu i zastanowi się nad niezwykłością Bożej łaski, nie będzie już umiał oskarżać innych. I przykład. Dużo tych przykładów, ale myślę, że niektóre zapamiętamy. W stolicy cesarstwa żył ubogi, acz mądry człowiek, który żywił się tylko chlebem i grochem. Jego sąsiad, uważający się również za bardzo mądrego, rozumnego, mieszkał we wspaniałym domu i jadał wystawne posiłki przesyłane mu codziennie przez samego cesarza. Nie umiał pojąć, że biedak nie wykorzystuje swojej mądrości, aby żyć inaczej. Doradzał mu, gdybyś tylko nauczył się schlebiać cesarzowi i był wobec niego bardziej uległy, tak jak ja, nie musiałbyś żyć o grochu i chlebie. Jego ubogi sąsiad na to, a jeśli ty byś nauczył się żyć o grochu i chlebie, tak jak ja, nie musiałbyś schlebiać i służalco służyć cesarzowi. Gdybyśmy chcieli wymienić przeszkody, dla których tak wielu ludziom trudno wzrastać w Panu, to pewnie jedyną z głównych cech byłby brak czasu. Nie zawsze jest to uzasadnione w pełni. Nawet pośród wierzących te rzeczy braku czasu dają się zauważyć. List do Hebrajczyków. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu ludzkiej, do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze, kiedy będzie nam najbardziej potrzebna. I przykład. Zdarzenie miało miejsce w roku 1887 w małym miasteczku angielskim. Po wielu miesiącach pracy zakończono tam budowę wielkiego komina kotłowni, która miała dawać ciepło na całe miasto. Ostatni robotnik szedł już z drewnianego rusztowania. Wszyscy mieszkańcy zebrali się, aby uczcić zakończenie budowy, a przede wszystkim po to, aby zobaczyć, jak runie ogrodzenie rusztowania. Zaledwie runęły szalunki, wśród ogólnego śmiechu, aprobaty i krzyków na samym szczycie komina ukazał się oczom zebranych młody robotnik, który wewnątrz wykończył właśnie ostatnie prace murarskie. Ogólne przerażenie. Ileż to dni trzeba będzie wznosić nowe rusztowanie, a do tej pory ten tam na szczycie umrze z zimna, pragnienia i głodu. Jego stara matka rozpacza. Ale nagle wybiega z tłumu, daje znaki synowi i woła: John, zdejmij skarpety. Wszyscy patrzą na nią ze współczuciem. Biedna kobieta straciła chyba rozum. Ona jednak nagle woła, nalega. Nie chcąc jej robić przykrości, syn zdejmuje skarpety, tak jak ten wczorajszy syn, który ufał przez brata Piotra przytoczony, że ojciec będzie zawsze przy nim i mu pomoże. Wracamy do cytatu. Ona jednak nalega, nie chcąc jej robić przykrości, syn zdejmuje skarpety, wtedy ona woła: pociągnij za koniec wełny, który tam wystaje. Syn posłuchał i za chwilę trzymał w ręku duży kłębek wełny. A teraz spuść jeden koniec nitki, a resztę trzymaj mocno. Do nitki wełnianej przywiązano nić lnianą, do nici lnianej przywiązano gruby sznur, a do sznura linę. Johnowi pozostało już tylko porządnie umocować linę i zejść wśród radosnych okrzyków tłumu. Rzućmy Panu Bogu wełnianą nić życia. Miłosierdzie to otwarte okno, przez które Pan Bóg spogląda ku nam, daje szansę nawet w najbardziej niebezpiecznej sytuacji. To może być matka, ojciec, babcia, dziadek, brat czy siostra. To może być tylko wełniana skarpetka. Takie nic, a może takie coś. Koniec cytatu. I na koniec sentencja. Idź przez życie odważnie i wiernie. Rozglądaj się zawsze i wszędzie. Nie żałuj tego, co było i nie bój się tego, co będzie. Patrzmy na Pana Boga, Chrystusa i w nadziei bądźmy naśladowcami Zbawiciela, Pana naszego Jezusa Chrystusa i najwyższego Pana Boga wskazań. Ożywieni radosną nadzieją, cierpliwie znośmy ucisk i módlmy się z wytrwałością. Niech Pan Bóg błogosławi nasze codzienne życie w kontekście tych rozważań, które wspólnie mieliśmy przywilej przeanalizować. Niech Pan Bóg nam wszystkim błogosławi. Amen.